Drodzy, dzisiaj pozostajemy przy tym ostatnim czytaniu, przewidzianym na dzisiaj w kalendarzu liturgicznym, czyli w Ewangelii Marka 9 rozdziale, wersety 30-37, ale tak naprawdę chciałbym umiejscowić ten urywek przeczytany w szerszym kontekście całego rozdziału i też Ewangelii, bo są to rzeczy tak naprawdę bardzo ważne dla nas. Ten cały rozdział, można powiedzieć, jest o uczniach, o tym, jak się uczniowie zachowują, a kim powinni być i jak się powinni zachowywać. Dlatego też pozwoliłem sobie zatytułować to dzisiejsze kazanie takim zlepkiem dwóch wyrazów: zmiana paradygmatu, paradigm shift, jakbyście wiedzieli, to się bierze z angielskiego. Zmiana paradygmatu, zmiana pewnego sposobu, tak? Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Słuchajcie, ostatnim razem, gdy się przyglądaliśmy Ewangelii Marka, to był 7 rozdział, później poszliśmy do listu do Jakuba, ale to był 7 rozdział. I co? Jezus prowadził dysputy, tak? Dyskutował z faryzeuszami, dyskutował z tłumem. Uczniowie się temu przysłuchiwali. Zadawał ludziom zagadki. Pamiętacie, zagadki? Zagadki mają to do siebie, że chcą spowodować pewne myślenie, tak? One pociągają nas, tak trochę nas drażnią i wtedy my zaczynamy myśleć o tym, co to może być, nie? Zresztą Bóg w ogóle od samego początku na kartach Biblii przedstawia się jako Bóg, który zadaje pytania, tak? To z greckiego nazywa się erotematyka, czyli sztuka, umiejętność zadawania pytań, tak? Bóg, kiedy Adam i Ewa grzeszą, Bóg przychodzi i zaczyna zadawać ludziom pytania, żeby ich naprowadzić ku temu, co zrobili źle, nie? Żeby mogli się nawrócić. Także Jezus zadaje zagadki, zadaje pytania, a uczniom na osobności wyjawia znaczenie. Teraz przeskoczyliśmy o 2 rozdziały do przodu. Po drodze było jeszcze drugie nakarmienie już ludu, teraz 4000. Napomnienie uczniów za niedowiarstwo, tak? Bo oni się dalej martwili, a skąd my weźmiemy chleba? Chociaż już wcześniej widzieli, że Jezus tłum nakarmił, 5000 tłum nakarmił chlebem. Później Jezus zapowiedział, to jest ta pierwsza oficjalna zapowiedź śmierci w 8 rozdziale, kiedy Jezus mówi, że Syn Człowieczy musi umrzeć, a Piotr bierze go na osobność i go strofuje. Piotr mówi, no co ty, nie? Na pewno to się nie stanie. Jezus mu odpowiada, idź precz ode mnie, szatanie, tak? No zaraz też zobaczymy, że ta myśl też znajduje swoją kontynuację w rozdziale 9. W przeczytanym dzisiaj urywku Jezus po raz drugi oficjalnie zapowiada, że musi umrzeć. Potem szli przez Galileę, tak? To już jest tak naprawdę Jezus z uczniami idą w stronę Jerozolimy. Jego służba tutaj na ziemi dobiega końca. Czyli idą z północy na południe, tak? Tak jakbyśmy na mapę spojrzeli, z góry na dół idą. Przechodzą przez Galileę. I właśnie Jezus im wtedy mówi, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po 3 dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. Uczniowie, słuchajcie, to jest też jedna z cech głównych w Ewangelii Marka. Uczniowie są zmieszani. Uczniowie nie widzą, nie rozumieją, nie przyjmują. Ich postawa, no, jest taką postawą ludzi, którzy mają swoje jakieś utarte kolejne myślenia. Tak często jest, nie? Że myślimy o pewnych rzeczach, w zasadzie my myślimy o całym świecie, można powiedzieć, w określony sposób. I ciężko jest dokonać tej zmiany paradygmatu właśnie, żeby zacząć myśleć trochę inaczej. Także chodzi o nich, chodzi o ich postawę, chodzi o ich myślenie. Chociaż jak zauważyliście, też dzisiejsze teksty mówią o wydaniu sprawiedliwego, tak, na pastwę bezbożników. Ale myślę, że w szerszym kontekście 9 rozdział mówi przede wszystkim o uczniach. Jaki jest ich problem? Zobaczcie, kolejne kilka wersetów. O czym to rozprawialiście w drodze, Jezus? Oni milczeli, bo rozmawiali ze sobą o czym? O sobie. Czyli zobaczcie, nie? Jezus im mówi o pewnej drodze, Jezus im mówi o drodze Królestwa, tak? Jak się zdobywa Boże Królestwo. A oni myślą o czym? Oni myślą wybitnie o sobie. I tak naprawdę jest tu takich pięć rzeczy w kontekście tego rozdziału, które chciałbym wam zobrazować. Tak zaczynając właśnie od 9.1, idąc trochę dalej, nawet przechodząc przez nasz urywek i jeszcze do kolejnego. Dzieje się tu pięć rzeczy, powiedzmy, takich znaczących, ważnych. Po pierwsze jest przemienienie. Tak? Rozdział 9 się rozpoczyna od przemienienia. Jezus bierze swoich trzech najbliższych współpracowników na górę i się przed nimi przemienia. Co robi Piotr? Piotr, pamiętajcie, to nie to, że na Piotrze mamy teraz pomieścić wszystkie psy. On jest tym trochę narwanym tutaj człowiekiem, ale on też jest reprezentantem ich wszystkich. To, co robi Piotr, tak naprawdę to robią wszyscy. Piotr częściowo ze strachu, a częściowo z zachwytu, taki skonfundowany, mówi, postawimy tu trzy namioty. Jeden dla Jezusa, jeden dla Eliasza, jeden dla Mojżesza. Mówi, rabi, dobrze nam tu być. Nie? Zobaczcie, przed chwilą Jezus go napomniał. Jezus mówi, muszę iść na krzyż do Jerozolimy. Nie? Piotr zganił Piotra, powiedział, idź precz ode mnie, szatanie. Bardzo mocne słowa. Dlaczego? No bo to są słowa, które nie uznają tej drogi dojrzałości krzyża, tak? Teraz Piotr znowu zapomniał już, co powiedział i mówi, ale tu jest nam fajnie. Panie, możemy tu być. Rozbijmy tutaj obóz, będziemy tutaj mieszkać. Czyli Piotr jeszcze raz zaprzecza drodze, którą Jezus miał dojść do chwały, tak? Jezus po co się przemienił? Po co było przemienienie? No to jest taka zajawka chwały nowego człowieczeństwa, tak? Przyszedł nowy człowiek, nowy Adam, stary Adam jest z ziemi, nowy Adam jest z nieba, prawda? To jest człowiek z nieba, człowiek Bożej chwały. To jest tak naprawdę w Jezusie widzimy odbicie Bożej chwały. Wszyscy do tego zostaliśmy stworzeni, ale przez grzech to odbicie Bożej chwały w nas jest powykręcane. Jesteśmy takim krzywym zwierciadłem, można powiedzieć. Tutaj widzimy chwałę nieba, tak? Ale żeby dotrzeć tam, do tej nowej ludzkości, żeby dotrzeć do tej chwały, Jezus musi iść na krzyż. Nie ma innej drogi. Po drugie, następuje uzdrowienie epileptyka. To jest kolejny fragment w 9 rozdziale. Co się stało w tym kontekście? Uczniowie, słuchajcie, nie mogą wyrzucić demona, który jest niemy i głuchy, jak czytamy. Jezus ich gani. Mówi do nich, o rodzie bez wiary. Czyli zobaczcie, uczniowie tak naprawdę ciągle nie zawierzyli Jezusowi w jego słowa, tak? Oni ciągle są bliżej tego niewiernego pokolenia niż Jezusa, można powiedzieć. Ale Jezus mówi, słuchajcie, ten rodzaj może wyjść tylko przez modlitwę. Czyli co im Jezus mówi? To jest ciekawe. Nie zrozumiemy tego fragmentu, o ile nie cofniemy się wcześniej o kilka rozdziałów w Ewangelii Marka. W rozdziale 6 Jezus dał im moc do wyganiania demonów. I co się stało? I wyganiali te demony bez problemu. Nie? Ale chodzili z Jezusem. Zobaczcie, to już jest ten czas, kiedy mijają te 3 lata służby, chodzenia razem. I wymagałoby to już jakiegoś trochę większego zaangażowania z ich strony, tak? Jakiejś większej troszkę dojrzałości, nie? Czyli wcześniej robili to bez wysiłku, teraz Jezus mówi im o modlitwie, czyli wzywa ich do jakiegoś wysiłku z ich strony, nie? Ja wam już kiedyś mówiłem w innych kazaniach, że czasem tak jest, zobaczcie, to jest doświadczenie wielu, wielu chrześcijan, że jak się nawracają do Boga, wydaje się, że wszystko tak się nagle, ta rzeczywistość fajnie razem splata i nie wiem, modlimy się, o Panie, żebym zdążył na ten autobus, pak, zdążyłem, dziękuję Ci Boże, nie? I tak dalej, wszystko przychodzi tak łatwo, nie? Ale z czasem zdarzają się nam górki, jedna górka, druga górka, coraz większa górka i tak dalej, nie? No i Jezus mówi, wytrwałość w modlitwie, nie? Uczniowie, pamiętacie też z innych fragmentów Ewangelii, uczniowie co? Zasypiają, modląc się, tak? Jezus się modli, oni śpią. Jezus się modli, oni śpią. Zobaczcie, to dopiero się zmienia po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy to oni się, to Kościół się modli, to uczniowie się modlą. Nie? I wtedy dzieją się wielkie znaki, wielkie cuda na ziemi. Także o to chodzi. Słuchajcie, z upływem czasu uczeń otrzymuje więcej odpowiedzialności, tak? Nie wiem, dzisiaj już jest mało takich zawodów, gdzie jest mistrz i jest czeladnik, tak? Nie wiem, szewc ma swojego ucznia i uczy go w jaki sposób kleić buty, czy zbijać te buty i tak dalej, nie? No i w pewnym momencie mówi, no to teraz ty bierz młotek, tak? I teraz ty tutaj ten obcasik musisz przytwierdzić, tak? Teraz ty musisz dołożyć większych starań, musisz się więcej modlić, Jezus mówi. No i teraz przechodząc bliżej już naszego fragmentu. Jezus, czyli było przemienienie, było uzdrowienie, nieudane uzdrowienie, wyrzucenie demona. Teraz Jezus uczy o krzyżu, a uczniowie co? Boją się zapytać. O co chodzi? Dlaczego uczniowie boją się zapytać? No z jednej strony może, tak jak w 8 rozdziale, pamiętają jeszcze, że nie tak dawno przecież Jezus zganił Piotra, tak? Bo Piotr powiedział, jak to, Panie, przecież ty nie zginiesz, nie? Jak Mesjasz? Mesjasz to jest ten, który wjeżdża na koniu, pokonuje Rzymian, naszych okupantów, tak? I zaprowadza nowe Królestwo Boże. No nie tędy droga, mówił Jezus, tak? Uczniowie boją się zapytać, o co chodzi. Myślę, że to jest właśnie ta... Z jednej strony może to jest ta obawa o Piotra, chociaż z drugiej strony myślę, że oni tak nie za bardzo się obawiają na to, co Jezus powie, bo Piotr już sam udowodnił przy okazji przemienienia, że to, że tam Jezus go zganił wcześniej, to on i tak już o tym zapomniał, tak? Bo znowu mówi, a to lepiej nam jest być tutaj, niż tobie pójść do Jerozolimy i umrzeć. Także ja myślę, że tutaj dochodzimy do tego sedna, o czym mówiłem w tytule, że musi nastąpić ten paradigm shift, tak? Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, zmiana paradygmatów jest bolesnym zadaniem. Janek kiwał głową na tak, ja też wiem, że na tak. Słuchajcie, nawet widziałem podczas moich studiów doktoranckich, że jedną z najtrudniejszych rzeczy dla człowieka jest tak zwana zmiana paradygmatu. Bo na przykład, zobaczcie, jeśli ktoś dobrze wykonuje swoją pracę naukową, to dochodzi do wniosków, które mogą być sprzeczne z tym, w co do tej pory wierzył. Nie? Chociaż ja też powiem szczerze, poznałem ludzi, którzy studiowali na tej samej uczelni na poziomie licencjatu, którzy można było powiedzieć, że tak jak przyszli do szkoły, tak wyszli z tej szkoły zupełnie niezmienieni w swoim myśleniu. Najczęściej to zahaczało takie bardzo fundamentalistyczne postawy, tak? Że a ja wiem już wszystko, ja mam wszystko poukładane i co oni mi tu będą mówili, tak? A jeśli ktoś mówi coś innego w komentarzach, to jest liberał oczywiście. Ale jeśli naprawdę wgryzasz się w tekst Bożego Słowa, to z definicji, słuchajcie, musi się to wydarzyć, że ten tekst się zmienia. I to nie jest czasami przyjemne. Ten tekst obnaża nas takimi, jakimi jesteśmy. Towarzyszy nam niepewność często w takiej zmianie, tak? Bo jak to się mówi, to kolega pastor z Poznania mi mówił, że kiedyś to było tak, jego babcia powtarzała, że Niemiec to był wróg, ale to był swój wróg. My go żeśmy znali już, tak? No, a teraz coś nowego, nie? Teraz coś niepewnego. To już nas tak wybija trochę z pantałyku, to stanowi dla nas pewne zagrożenie. Boimy się tych nowych wyzwań, tak? Także zawsze czujemy się bezpieczniej z tym, co znamy i w co wierzymy, niż z nowymi rzeczami. Ale Jezus uczy, że królestwo jest nie tak, jak oni myślą, poprzez podbój, tak? Że on wiedzie niczym cesarz na białym koniu, wszystkich wytnie w pień ze swoimi aniołami, tak? Co Jezus uczy? I to jest dla nich niezrozumiałe, że królestwo jest po krzyżu, po drugiej stronie śmierci, tak? Jest królestwo. Jezus mówi, najpierw musisz umrzeć, żeby otrzymać królestwo. Nie? Nie tak dawno mówił jeszcze o tym, że co? Że człowiek musi, nie, kto chce zachować życie, no, tak, to straci życie. Ten zyska życie, tak? Także Jezus uczy, słuchajcie, nowych paradygmatów myślenia. Oni te paradygmaty wypierają, się boją zapytać. Też miałem takie dyskusje, słuchajcie, tak mi się teraz przypomniało, że kiedyś dyskutowałem z kolegą na temat jednego fragmentu, chyba w liście do Kolosan. Jak mu wskazałem, że z porównania tego tekstu z Septuagintą wynika to i to, on mówi, nie, już nie rozmawiamy o tym, bo to by w zasadzie wymagało zupełnie zmiany całej mojej praktyki, tak, w myśleniu, nie wiem, o nabożeństwie na przykład, czy coś takiego, nie? Więc to są te zagrożenia, nie? My czasami nie chcemy brnąć w to poznanie, żeby po prostu być bardziej, czuć się bardziej bezpiecznymi. Po czwarte, zobaczcie, uczniowie nie rozumieją, uczniowie odrzucają, boją się spytać. Uczniowie nie rozumiejąc, debatują usilnie na temat własnej wielkości. Jezus mówi, muszę iść na krzyż, a oni mówią, no to słuchaj, kto będzie pierwszy, kto będzie tym największym w Królestwie Jezusa? Nie? Kto z nas będzie primus inter pares, tak? Kto z nas będzie wiodł prym pierwszeństwa? Oczywiście Piotr, ale no to jest ich myślenie, tak? Zobaczcie, to jest troszkę tak jak w języku przypowieści Salomona, Księga Przysłów Salomona. Mają przed oczyma dwie drogi. Bóg kładzie przed nimi dwie drogi. Wybierajcie. Jedna jest droga do chwały, druga jest droga do samochwały, można powiedzieć. Do zatracenia, ale do samochwały, tak? Na razie myślą o tej drugiej. Na razie myślą o tej drugiej. Ciągle są niedojrzali, ciągle są dziećmi. Ciągle nie chcą dorosnąć. Ale jak większość dzieci chcą automatycznie, żeby wszyscy ich traktowali jako poważnych, dorosłych i tak dalej, nie? Ale tak naprawdę zobaczcie, w czym jest u nich problem? Są niecierpliwi. Są niecierpliwi tak jak ich ojciec, szatan, tak? Szatan jest niecierpliwy, tak? Skąd to wiemy? No bo to jest ojciec niecierpliwości. On nauczył Adama i Ewę, tak? Drzewo poznania dobra i zła było zarezerwowane dla dojrzałych ludzi. Ale szatan mówi, no bierzcie teraz, to jest dobre. Także to jest właśnie ten nasz główny grzech, nie? Chcemy osiągnąć chwałę na drodze samowywyższenia. My się chcemy wywyższyć sami, nie? Bóg mówi, jesteście jeszcze dziećmi, musicie się po kolei uczyć. Nie, my wszystko zrobimy sami, nie? Musicie dorosnąć, żeby nie wiem, wejść w związek małżeński, mieć dzieci. Nie, my teraz to zrobimy, nie? Także, nie, to jest to, to jest nasz grzech. Widzimy to dzisiaj chyba bardziej niż, nie wiem, czy bardziej niż w innych momentach historii, ale na pewno widzimy to dosyć mocno, że styl życia, jaki jest promowany przez media, to jest wszystko na skróty, wszystko już teraz. Nie? To mi się już teraz należy. Także uczniowie tylko są zainteresowani samymi sobą. A co z nami? Co teraz z nami będzie? Jezus mówi, ja idę na krzyż, nie? No co z nami? Nie? Ale na zasadzie mówią to nawet nie z przejęciem, ale a co z nami? Nie? No, przecież my tu już możemy sobie porozdzielać, kto będzie kim w Twoim królestwie. Idźcie na krzyża, a my po prostu, my tutaj poukładamy Ci Królestwo Boże, nie? Ale Jezus co? Od początku ich wzywa, żeby Jego naśladowali, nie? Żeby też przeszli przez swój krzyż. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, piąta rzecz, która następuje po tym fragmencie. Królestwo Boże polega na służeniu. Zobaczcie, Jezus mówi, przede wszystkim bierze dziecko, tak? 37 werset. I mówi, jeśli ktoś przyjmie was jak takie dziecko w imieniu moim, ten tak naprawdę przyjmuje ojca, tak? I mówi, że ktokolwiek by napoił was kubkiem wody, czyli znowu was, dzieci, kubkiem wody, w imieniu tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Czyli o co chodzi? Jezus uczy dwóch rzeczy tutaj. Z jednej strony uczy uczniów, ci, którzy chcą mieć tą chwałę Królestwa. Mówi, że Ewangelia, że Królestwo Boże polega na służeniu. Nie zapominajcie, że w Galacjan dziecko jest porównane do sługi. Nie dlatego, że dzieci, dzisiaj mamy takie romantyczne obrazy dzieci, każdy fajnie, dzieci to są te skarby, perły i tak dalej, i tak dalej. Tam przede wszystkim dziecko było najmniej uprzywilejowanym człowiekiem w społeczeństwie. Dziecko było jak niewolnik, nie miało żadnych praw, nic. Czyli musicie się stać, chcecie zaszczytów, ale musicie się stać tacy, jak najmniej znaczący ludzie w społeczeństwie, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jak Jezus mówi, Ewangelia polega na przyjmowaniu. Zobaczcie, jeśli ktoś by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do mnie, tak? Także to jest właśnie to. Ewangelia polega na tym, i o tym mówi nam na przykład list do Efezjan, że w Królestwie Bożym Bóg przyjął do swojego ludu zarówno Żyda, jak i Greka, tak? Zwróćcie uwagę, co się dzieje tutaj też z uczniami. Oni za chwilę jeszcze, tutaj mówią, zobaczcie, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. My jesteśmy tą paczką, słuchajcie. Wy nie możecie się dostać do naszej grupy. Wy nie tworzycie naszej paczki. Zobaczcie, jaka ironia. Jaka ironia. Oni myślą, że są tak blisko Jezusa, że to oni są tymi najbardziej szczególnymi ludźmi na świecie. A przed chwilą oni się, zobaczcie, czym oni się chlubią. Przed chwilą oni nie mogli wypędzić demona. Ten człowiek wypędził demona w imię Jezusa. Jezus mówi, come on, kto nie jest przeciwko, nie, ten jest z nami. Także o tym jest, słuchajcie, połowa listów w Nowym Testamencie, o przyjmowaniu. Przyjmowaniu jedni drugich. I to ludzi, którzy się od nas różnią. Którzy nie są z naszej paczki, z naszej grupy. Którzy nie są naszymi najbliższymi przyjaciółmi. Na tym to, słuchajcie, polega. Ale znowu, zobaczcie, to jest też wbrew naszej naturze, bo my się obcych boimy. Jesteśmy z natury ksenofobiczni. Boimy się, tak? Obcych. I nie mówię o kosmitach, tylko boimy się wszystkich obcych. Boimy się tutaj braci zza tych murów. Boimy się tamtych braci. Zresztą, no oni nie wiadomo, czy są naszymi braćmi, bo nie są z nami. Jakby byli naszymi braćmi, to by byli z nami, co nie? To jest nasze myślenie, nie? Sami nie mogli dokonać egzorcyzmu, blokowali tego, kto dokonywał rzeczy, które oni mieli robić w swoim imieniu. Także jeśli ktoś nie jest z naszego wspaniałego kręgu, to my już po prostu go nie przyjmiemy. Słuchajcie, przeczytałem ostatnio taką fajną historię, myślę, że do przemyślenia. Kubilaj Khan. Znacie Kubilaj Khana? Kto to był Kubilaj Khan? Wnuk Chingis Khana, Imperium Mongolskie, połowa XIII wieku, tak? Piąty wielki Khan mongolski, pierwszy cesarz Chin z dynastii Yuan. Wiecie, kto był na jego dworze? Kto przybył na jego dwór? Słynny podróżnik Marco Polo. I wiecie, co powiedział Kubilaj Khan, kiedy rozmawiał z Marco Polo już jakiś czas, kiedy Marco Polo mu przekazał różne rzeczy związane z wiarą chrześcijańską. On powiedział, słuchaj, postaraj się, żeby z twojego kościoła 100 osób, 100 nauczycieli przyjechało na mój dwór, aby nauczyć nasz dwór twojej chrześcijańskiej religii. Kiedy Marco Polo o tym powiedział z powrotem w Rzymie, zgadnijcie, co się stało. No właśnie. Który ten krąg, ten przyjaciół miał tam pojechać? Zaczęło debatowanie. Wiecie, ile trwało? Pierwszy człowiek, który trafił z powrotem do Chin, tak, bo akurat Kubilaj Khan przeniósł z Karakorum stolicę do dzisiejszego Pekinu, można powiedzieć. 28 lat, słuchajcie, trwało, zanim pierwszy nauczyciel chrześcijański się pojawił w Chinach. I wiecie co, kiedy to przynajmniej jeden autor tak to opisuje, że kiedy ten nauczyciel chrześcijański się pojawił i przyszedł z powrotem na dwór Kubilaj Khana, on powiedział, wiecie co, taki komentarz dał. Już za późno zestarzałem się w moim bałwochwalstwie. Z jednej strony możemy się obrażać na tego człowieka, a z drugiej strony pomyśleć o sobie, o kościele, nie? Zobaczcie, gdzie dzisiaj byłyby Chiny, Ja wiem, od razu kalwiniści pomyśleli, ale przecież Bóg ma wszystko pod kontrolą. Ze względu na to, co się wydarzyło, to i tak był plan Boży, nie? Bez sensu trochę, słuchajcie, fatalistyczne myślenie. Gdzie dzisiaj byłyby Chiny, gdzie dzisiaj byłaby Azja? Gdyby na przykład dwór Kubilaj Hana się schrystianizował. Nie wiem, to jest do przemyślenia, słuchajcie, to jest do przemyślenia, nie? Jak my podchodzimy, nie? Czy potrafimy się dogadywać? Ale to, słuchajcie, to jest ciężka praca. Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami Boga żywego będą nazwani. To nie jest prosta rzecz. Dogadać się z ludźmi, którzy są... Zobaczcie, czasami wy wiecie, ja to wiem też, jak ciężko się dogadać z własną żoną, z własnym mężem. Nie każdy ma jakiś swój pogląd i teraz co? Ty musisz pójść na kompromis, ona musi pójść na kompromis. Dzieciom musicie sprzedać jedną wizję. Tak, musicie się dogadać co do tego, nie, w którym kierunku idziecie jako rodzina. Nie? I tak trochę jest, to tak też Virgil fajnie mi o tym opowiadał, on właśnie bardzo często przenosi te relacje małżeńskie na Kościół, nie? Że tak jest też w Kościele. Nie? Że Kościół to nie tylko miłość, lojalność i tak dalej, a to są też ciężkie rozmowy i dogadywanie się, ścieranie się. Żelazo się ostrzą żelazo, jak mówi Księga Przypowieści. Nie? To są też te ciężkie wyzwania, to jest ta sztuka godzenia się pomimo różnic, tak? No i widzicie, oni się nie dogadali przez 30 lat prawie. No i stąd coś fajnego może przepadło, nie wiemy. W każdym razie zobaczcie, nie? Oni nie chcą dopuścić do swojej paczki nikogo innego, nie? Ale to jest to samo, co Jozue. Ten sam błąd zrobił Jozue wiele wieków wcześniej. Jozue powiedział do Mojżesza, to jest czwarta księga Mojżeszowa, księga liczb. Zabroń im prorokować, bo tu nagle wielu liderów, tak, zaczęło prorokować, ci przywódcy klanów i tak dalej, nie? Mówi, zabroń im, nie? A co powiedział Mojżesz? Chciałbym, aby wszyscy prorokowali, tak? Chciałbym, aby wszyscy byli prorokami Boga żywego. Także zarówno Mojżesz, jak i Jezus, słuchajcie, jest człowiekiem, który otwiera szeroko drzwi dla ludzi. Nie? Różnych ludzi. Ludzi z różnych kultur, ludzi z różnymi różnicami, tak? Wiem, że z koniną wiemy, że wąska jest droga. Oczywiście Jezus otwiera szeroko drzwi, ale na tą drogę, kiedy wkraczasz i stajesz się uczniem, to ta droga rzeczywiście to nie jest bardzo szeroka droga, nie? Ale Jezus zaprasza wszystkich, słuchajcie, do siebie. Nie? Czy my jesteśmy tacy, że my przyjmujemy? Czy raczej właśnie jesteśmy tacy ksenofobiczni, że zamykamy przed wszystkimi drzwi? Zobaczcie, nawet ci, którzy zaledwie napoją przyjaciół Chrystusa, będą wynagrodzeni. To nie o to chodzi, że oni od razu będą zbawieni i tak dalej. Ale to jest część tej obietnicy danej Abrahamowi. Będę błogosławił błogosławiących Tobie. Tak, nawet ludzie, którzy w jakiś sposób, powiedzmy, wesprą uczniów pośród prześladowań, pośród różnego zgiełku i wrogości, to nawet oni otrzymają swoją zapłatę. Tak? Więc Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłosierny, Bóg jest szczodry dla ludzi. Tak? I on szeroko otwiera drzwi, aby zaprosić wszystkich, żeby przyszli. Słuchajcie, kończąc już, 3 punkty. Na czym polega Królestwo Boże? Bo tym to jest. Słuchajcie, po pierwsze, kiedy Jezus po raz pierwszy ogłosił, że musi cierpieć, powiedział uczniom, że każdy, kto zabiega o własne życie, ostatecznie je straci. 8 rozdział. Każdy, kto zabiega o własne życie, czyli o własny status, można powiedzieć, o takie własne bezpieczeństwo, własne poczucie bezpieczeństwa. Każdy, kto się zamyka we własnym kokonie, żeby to ochronić to, co ma, ten swój stary paradygmat, straci życie. Natomiast każdy, kto straci życie dla Ewangelii, dla Jezusa, ostatecznie zyska życie. Czyli to jest tak naprawdę rzucenie życia na szale, położenie życia na szale, tak? Bez strachu, nie? W Bogu jestem ukryty, otwieram się i Boże, Ty mnie użyj. Ty mnie poprowadź, Ty mnie użyj. Po drugie, Jezus mówi, kto chce być pierwszy w Królestwie, ten musi być najmniej znaczącym. W tamtych czasach ludzie, tak jak mówiłem, nie mieli romantycznego wyobrażenia o dzieciach. Także dzieci raczej nie uważano za jakoś szczególnie posłuszne, ufające, prostolinijne, niewinne, czyste czy pokorne. To nie o to chodzi. Dzieci na całej drabinie społecznej były ostatnie, obok niewolnika. Czyli co Jezus mówi? Musisz się... To jest to, co On zrobił, jest opisane to w liście do Filipian. Będąc Bogiem, na samym szczycie pozostawił to wszystko, stał się sługą, najmniejszym ze sług, który się urodził w biednej rodzinie, można powiedzieć, w przysłowiowej stajence. Chcesz być pierwszy? Żyj, jakbyś najmniej w tym wszystkim znaczył. Jakbyś nie miał żadnych praw i statusów. Tak? Dziecko w zupełności zależy od rodzica. Tak? O to chodzi, nie? Oddaj się zupełnie Bogu. Nie szukaj sam własnej chwały. I po trzecie, największym przywilejem w Królestwie Bożym jest służyć tym, którzy nic nie znaczą, tak? Czyli służyć dzieciom. I to Jezus bierze, tak? I mówi, jeśli przyjmiecie, jeśli ktoś przyjmie was, czy no tak jak to dziecię, tak? Czyli zobaczcie, jeśli przyjmujesz dziecko, przyjmujesz Jezusa, przyjmujesz Ojca. Tak naprawdę zobaczcie, chodzi o przyjmowanie ludzi, którzy nie spełniają twoich, moich standardów. Tak? Dzieci są niedojrzałe, dzieci w Biblii są głupie, dzieci w Biblii no po prostu nie mają zbyt wielu praw, tak? A jednak chodzi o przyjęcie ich, ale po co? No właśnie, znowu po to, by czynić ich uczniami, tak jak Jezus to czynił, cały czas zadając im pytania, nie? Erotematykę, jeszcze raz powtórzę, sztuka zadawania pytań, która prowadzi, i sztuka zadawania też zagadek, która prowadzi do, powinna prowadzić do dojrzałości, tak? To jest to, co Jezus zrobił przez 3 lata swojej służby, nie? Nie chodzi o ciebie, nie chodzi o mnie w Królestwie, ale przede wszystkim chodzi o Boga, nie? Tak jak reformatorzy wykrzykiwali, nie? Soli Deo Gloria. Tylko Bogu chwała, to o Niego chodzi w naszym życiu. Niech On zmienia nasze paradygmaty, niech On nas wyrywa z naszych utartych kolei myślenia. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, chcemy Ci dziękować za wyzwanie, które rzuca nam Ewangelia Marka, wyzwanie dojrzałości, wyzwanie, które polega na zmianie sposobu myślenia, zachowania, życia, tej zmianie paradygmatu naszego myślenia. Prosimy Cię, spraw, byśmy byli ludźmi otwartymi na Twoje słowo. Niech ono nas przemienia. Niech ono przemienia nasze utarte schematy. Niech ono nas zabiera, Panie, na głębokie wody Twojej chwały, Panie, tam, gdzie wraz z Chrystusem i z Twoimi uczniami będziemy mogli stać i służyć Twojemu stworzeniu, Panie, temu światu, aby poznali miłosierdzie, które objawiasz w Twoim Królestwie. Amen.